Dzień dobry, witamy. Naszym gościem o poranku jest europoseł, lider Partii Republikańskiej, członek sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, Adam Bielan. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Polskie relacje z Ukrainą wchodzą w okres dekoniunktury. Przestajemy się lubić?
Nie, dlaczego? Mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach z kilkoma nie najlepszymi, nie najmądrzejszymi wypowiedziami części ukraińskich polityków, a to musiała być oczywiście reakcja, natomiast my dalej wspieramy działania Ukrainy zmierzające do obrony tego kraju. To jest w naszym interesie i to się nie zmieni.
Takich słów o wejściu w okres dekoniunktury naszych relacji z Ukrainą użył wczoraj szef polskiej dyplomacji Zbigniew Raab, dlatego pytam.
Pan minister odpowiada za działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odnosił się też do spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej wczoraj w Kijowie. Natomiast ja oceniam wszystkie, całość naszych relacji, zarówno tych gospodarczych, jak i przede wszystkim, bo to jest dla nas w tej chwili najważniejsze, współpracy w dziedzinie obronnej. W interesie Polski jest oczywiście, żeby Ukraina nie uległa agresji ze strony Rosji. To jest w interesie całej Europy. Natomiast to nie oznacza oczywiście, że we wszystkim, szczególnie w sytuacji, w których, że wszystkim będziemy się zgadzać, szczególnie w sytuacji, w których mamy na przykład odmienne interesy gospodarcze, tak było w przypadku importu ukraińskiego zboża do Polski.
Europoseł PiS Adam Bielan zostaje z nami już w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas dalej. Nasze radio znajdziecie na portalu rmf24.pl i w aplikacji RMF On. Tomasz Waryński, zapraszam. Panie pośle, dlatego, że nam ostatnio pod górkę z Ukraińcami to polskie władze zignorowały szczyt szefów unijnej dyplomacji w Kijowie?
Podejrzewam, że to był jakiś gest ze strony pana ministra Raaba. Szczegółów nie znam, ale widziałem jego wystąpienia publiczne wczoraj. Takie gesty sobie czasem stosuję w dyplomacji. Natomiast Polska była oczywiście reprezentowana na tym spotkaniu.
No zamiast Zbigniewa Raaba pojechał tam Wojciech Gerwel, podsekretarz stanu. Z całym szacunkiem do pana Wojciecha, no ale to jest wiceminister jednak z trzeciego rzędu. A to było pierwsze w historii posiedzenie ministrów spraw zagranicznych.
Podejrzewam, że obniżenie rangi na tym spotkaniu było celowe. I jak sądzę, było związane z wystąpieniami zarówno premiera Szlechala, premiera Ukrainy, jak i prezydenta Żeleńskiego na forum ONZ.
Tylko wie pan, my się obrażamy, a zachodnie państwa układają się tam z Ukraińcami, żeby no, tam za chwilę zarabiać na odbudowie Ukrainy, tak myślę. Pytanie,
Polska
czy nie tracimy szansy.
Polska jest najbardziej aktywnym krajem Unii Europejskiej na Ukrainie, jeśli chodzi o aktywność naszych przedsiębiorców, rozmaitych organizacji zrzeszających tych przedsiębiorców. Więc tutaj nie ma obaw o to, że prześpimy dobry moment na odbudowę Ukrainy, chociaż ta odbudowa zapewne rozpocznie się po tym, jak ustaną najpierw działania zbrojne, a do tego niestety jeszcze sporo wody w Dnieprze upłynie. Natomiast nie może być tak, że nie będziemy reagować na niekorzystne dla nas wypowiedzi, no, czy takie wydarzenia, jakie miały miejsce w parlamencie Kanady, gdzie honorowano zbrodniarza wojennego, członka formacji SS. Ukraińcy muszą zdawać sobie sprawę, że bez zmiany polityki historycznej będzie im bardzo trudno wejść do Unii Europejskiej czy do NATO. My to powtarzamy już od lat.
Naturalnie. A jest pan pewien, że wystarczająco zadbaliśmy o nasze interesy w kontekście tego, co wydarzy się właśnie po wojnie, czyli zaangażowaniu w odbudowę? No bo na przykład, na przykładzie Danii, informacja z wczoraj. Dania otworzy biuro w swojej ambasady w Mikołajowie, ważnym porcie na południu Ukrainy. To podał wczoraj portal Suspilne, powołując się na szefa duńskiego MSZ-u. Więc Dania weźmie udział w odbudowie Mikołajowa i regionu, tak podkreśli właśnie minister, szef dyplomacji. Jak to wygląda w Polsce? Jakie są działania Polski? Co pan może nam tutaj powiedzieć? Coś podobnego.
Się Ukrainy i Polski również jest to, żeby wszystkie kraje europejskie wzięły udział w odbudowie, wzięły odpowiedzialność za odbudowę Ukrainy, przede wszystkim finansową, bo trzeba znaleźć olbrzymie środki, kilkadziesiąt, niektórzy nawet twierdzą, że kilkaset miliardów euro i z całą pewnością Polski na tego rodzaju proces nie stać. Natomiast jeżeli mówimy już o udziale naszych firm, które miałyby na tym zarabiać również, to Polska jest od wielu miesięcy bardzo aktywna. W naszym kraju odbywają się najważniejsze fora gospodarcze z udziałem przedstawicieli Ukrainy oraz naszych małych, średnich przedsiębiorców. I my tego rodzaju przedstawicielstw, które dzisiaj Dania zamierza otworzyć, mamy bardzo dużo na Ukrainie już od wielu miesięcy.
Panie pośle, a jest pytanie, jak długo będzie trwał ten okres no takiej trochę mikrosmuty w relacjach polsko-ukraińskich? Może jeszcze przed wyborami zdecydujecie się na jakiś pozytywny sygnał, żeby zakopać ten topór? No bo Ukraińcy trochę już zmienili przekaz. Między innymi szef MSZ-u Dmytro Kuleba znów dziękował za nasze wsparcie. Tamtejsze Ministerstwo Obrony prezentowało filmy, na których widać przekazane przez nas uzbrojenie. Jak pan sądzi? Będzie tu jakaś zmiana?
Nie da się, znaczy Ukraina nie jest w stanie funkcjonować bez wsparcia Polski, wsparcia logistycznego, wsparcia również militarnego, więc nie sądzę, żeby to pogorszenie relacji było trwałe. Pamiętajmy również, że na Ukrainie toczą się rozgrywki wewnętrzne, polityczne w związku z planowanymi na przyszły rok wyborami prezydenckimi. Jest też szereg procesów związanych z olbrzymim poziomem korupcji i oligarchizacji tego kraju. Zełenski, prezydent Ukrainy, podjął próbę walki z korupcją, wymienił niedawno całe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast to jest z całą pewnością proces, który będzie rodził rozmaite napięcia i to również czasem wpływa na relacje z takim partnerem jak Polska. Niektórzy politycy ukraińscy starają się zaapelować do tych bardziej prawicowych, nie prawicowych wyborców na Ukrainie. Obserwowaliśmy to przed wojną i niestety wojna nie do końca to zmieniła. W naszym interesie, związanym z naszym bezpieczeństwem, to, żeby Ukraina obroniła się przed agresją. Powtórzę to jeszcze raz i tutaj nasza polityka będzie niezmienna. Natomiast jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, no czasem pojawią się różnice interesów i my będziemy wtedy bardzo twardo bronić naszego interesu. W naszym interesie jest to, żeby Polskę i w ogóle całą Unię Europejską nie zalało tanie ukraińskie zboże, bo granice miały być otwarte dla tranzytu ukraińskiego zboża, który miał być transportowany do tych regionów świata, które są zagrożone głodem, przede wszystkim do Afryki. Mm-hmm.
Europoseł Adam Bielan jest naszym gościem w Radiu RMF24. Panie pośle, korupcyjna sprzedaż na dużą skalę wiz Schengen. Podoba się panu taki tytuł?
Jeżeli nawiązuje pan do dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim, bo łączę się z państwem ze Strasburga, gdzie ta debata odbędzie się za kilka godzin, to nie podoba mi się ten tytuł. Sam fakt tej debaty jest oczywistym złamaniem reguł Parlamentu Europejskiego. 11 maja tego roku konferencja przewodniczących w Parlamencie Europejskim, czyli odpowiednik naszego Konwentu Seniorów, ustaliła, że nie będą odbywały się żadne debaty w ciągu 6 tygodni przed wyborami w krajach członkowskich, które mogłyby mieć wpływ na wynik tych wyborów. No ale jak widać, większość w Parlamencie Europejskim tak mocno trzyma kciuki za Donalda Tuska, że nawet łamie reguły, które sama wprowadziła.
A spodziewa się pan ostrej dyskusji w tej sprawie?
Myślę, że ze względu na wybory w Polsce, tak, spodziewam się ostrej dyskusji, bo jest wielu europosłów, która no, chociaż traci powoli nadzieję na zwycięstwo Tuska, zrobi wszystko, żeby te nadzieje podtrzymać, jego szanse podtrzymać. Natomiast jeżeli spojrzymy na fakty dotyczące tego, jak Schengen, strefa Schengen funkcjonuje, jeżeli spojrzymy na te afery, które miały miejsce, rzeczywiste afery, które miały miejsce w krajach członkowskich Schengen, choćby w Niemczech, żeby wspomnieć aferę z 2010 roku, kiedy niemieckie przedstawicielstwa w Ameryce Południowej i Europie Wschodniej wydawały wizy w zamian za łapówki. I to są doniesienia niemieckich organów ścigania oraz mediów. W 2016 roku podobny proces dla obywateli Kosowa wydawania wizy za łapówki. W 2018 roku gigantyczny skandal w ambasadzie Niemiec w Ankarze, która w ramach reprezentacji wizowej w imieniu Węgier i Słowenii wydawała wizy dla kierowców ciężarówek.
No jasne, panie pośle, ale to jest... To
i tam
jest
również wydano wiele fałszywych wiz.
Jasne, to jest inna sytuacja. Powiedzmy może, co wy przygotowaliście w odpowiedzi? Jakie macie dowody, argumenty?
Mówiłem o tych aferach i podawałem tylko jedno z kilku państw Schengen, które miało rzeczywiste problemy z wydawaniem wiz łapówki, ponieważ wtedy takich debat w Parlamencie Europejskim nie było. Więc ta debata dzisiaj jest ewidentną próbą wpłynięcia na przebieg procesu wyborczego w naszym kraju. Mam nadzieję, że Polacy są mądrzejsi i nie będą, nie dadzą się manipulować. Natomiast debaty będzie pewnie jakaś rezolucja, nie będzie żadnego wpływu na funkcjonowanie strefy Schengen, nie ma, szczerze mówiąc, żaden mechanizm, który pozwalałby na usunięcie jakiegokolwiek kraju z takiej strefy. My odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, zarówno komisarzy europejskich, jak i naszych partnerów, choćby z Niemiec. Mówił o tym wielokrotnie pan minister Mariusz Kamiński. Ta tak zwana afera dotyczy przypadku wydawania wiz dla 200 kilkudziesięciu osób, z których nie więcej niż połowa te wizy rzeczywiście otrzymała. I tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek brał łapówki, to za to, żeby przyspieszyć proces wydawania wizy, żeby umieścić kogoś wyżej w kolejce na spotkanie z konsulem, a nie za to, żeby sam dokument został wydany.
No, wcześniejsza odpowiedź wiceministra Jabłońskiego, zdaje się, Bruksela uznała za niewystarczającą. Przekonywał w niej, że w całej sprawie chodzi wyłącznie o zdyskredytowanie rządu w okresie kampanii wyborczej, a sprawa dotyczy tylko niewielkiej liczby wiz, więc to pewnie będą dopytywać, dlaczego ta odpowiedź była taka lakoniczna.
Ja myślę, że Polska miałaby rzeczywiste problemy i przede wszystkim strefa Schengen miałaby rzeczywiste problemy, gdyby, tak jak apelowali o to politycy opozycji, otworzono granicę polsko-białoruską w momencie hybrydowego ataku w 2021 roku. Gdyby tak rzeczywiście było i tysiące nielegalnych migrantów z Azji Centralnej, z Afryki napłynęło przez granicę białorusko-polską do Niemiec, no to wówczas Niemcy natychmiast wprowadziliby na stałe kontrole graniczne i domagaliby się zmian w strefie Schengen.
Panie pośle, ale na szczęście najpierw wystąpi Komisja Europejska podczas tej debaty, prawdopodobnie unijna komisarz Ylva Johansson. 19 września wysłała do polskich władz 11 szczegółowych pytań w tej sprawie i dała czas na odpowiedź właściwie do dzisiaj. Wie pan może, czy rząd lub MSZ wysłał odpowiedź?
Z tego, co wiem, odpowiadał pan minister spraw wewnętrznych i administracji. Wydaje mi się, że dzisiaj będzie również jego oświadczenie publiczne w tej sprawie. Odbyło się kilka spotkań na poziomie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polski i Niemiec, więc my w tej sprawie udzielaliśmy wszystkich informacji, natomiast oczywiście staramy się nie reagować na oczywiste prowokacje polityczne, jak ta debata w Parlamencie Europejskim, o której dzisiaj mówimy, która jest zorganizowana tylko i wyłącznie po to, żeby pomóc Donaldowi Tuskowi.
Jasne. Johansson pytała między innymi, jakich rodzajów wiz dotyczy sprawa oraz jakie rozwiązania strukturalne podejmują polskie władze w celu zapewnienia ochrony systemu przed wszelkimi możliwymi nadużyciami lub korupcją. No skoro, jak mówi PiS, afery nie ma, to chyba nie powinniśmy mieć problemu z odpowiedzią.
Absolutnie nie mamy problemu z odpowiedzią i jestem przekonany, że pan minister Mariusz Kamiński udziela odpowiedzi wszystkim urzędnikom, którzy go o to proszą. I powtarzam, odbyło się już kilka spotkań z naszych przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Niemiec, żeby tę sprawę wyjaśnić.
Przejdźmy do kampanii, panie pośle. Odsunięcie Tomasza Poręby ze sztabu PiS z perspektywy tych kilku miesięcy, to była dobra decyzja?
No to była decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości całej Zjednoczonej Prawicy, decyzja o zmianach w sztabie. Zawsze takie decyzje są bolesne, ale czasem są konieczne. Widzimy od czerwca nową dynamikę w pracach sztabu i w ogóle w naszej kampanii. Natomiast nie chcę komentować decyzji personalnych. Najważniejszy jest efekt. Widać.
Jest pan zadowolony z efektów, jakie osiągnęliście do tej pory?
W kampanii wyborczej nie ma ocen za styl. Liczy się wynik. Mam nadzieję, że ten wynik, i głęboko w to wierzę, 15 października w dniu wyborów będzie dla nas korzystny.
A czymś nas jeszcze zaskoczycie? Coś zachowaliście na sam koniec? Jakieś obietnice?
Nawet gdybyśmy zachowali coś na sam koniec kampanii wyborczej, to nie mógłbym o tym mówić publicznie. Nie byłoby efektu niespodzianki. Natomiast mówiąc zupełnie serio, stare porzekadło mówi, że kampania wyborcza rozpoczyna się dzień po poprzednich wyborach, więc ta kampania jest bardzo długa. My staramy się od wielu lat o to, żeby utrzymać zaufanie Polaków. Zostało niecałe 2 tygodnie do wyborów. To jest czas, kiedy oczywiście górują bardzo często emocje, skrajne emocje. Czasem widzimy również emocje niestety negatywne. Natomiast ja liczę na rozsądek naszych obywateli, którzy dostrzegą, jaka jest alternatywa. I ta alternatywa jest wielkim zagrożeniem dla naszego kraju, bo to alternatywą jest premier Donald Tusk, który oszukał wyborców wielokrotnie, złamał swoje obietnice wyborcze, choćby wprowadzając wiek emerytalny na poziomie 67 lat, łamiąc tę samą obietnicę z 2011 roku. Jestem przekonany, że zrobi to samo, jeżeli Polacy dadzą mu kolejną szansę.
No ale to jest jakiś sposób oczywiście na kampanię, żeby straszyć Tuskiem, ale wie pan, 500 plus było jakby lepiej przemawiało do wyborców, tak podejrzewam. Czy teraz też coś takiego można się spodziewać? Może pan coś uchyli, rąbka tajemnicy?
My zorganizowaliśmy 2 potężne konwencje programowe, zwane programowe, później wcześniej, kiedy prezentowaliśmy.
Jak zaczął pan mówić o obietnicach, to zaczęło przerywać
cały
jakoś
dokument programowy, więc nie mówiłem o tym, że zorganizowaliśmy w tej kampanii wyborczej 2 potężne, wielkie konwencje programowe, w których prezentowaliśmy założenia naszego programu. Najpierw w maju w ramach tak zwanego programowego ULU, czy ULA, a później w Końskich na początku września, kiedy prezentowaliśmy cały program, więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie straszymy, jak pan to ujął, Tuskiem. Natomiast oprócz tego, że prezentujemy własny program, musimy naszym rodakom, jaka jest alternatywa. Jeżeli są 2 możliwe wybory, które stoją przed Polakiem. Albo kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy, albo Tusk jako premier ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami.
Już na koniec zapytam pana króciutko, czy nadal podtrzymuje pan, że będzie 4 z przodu w waszym wyniku 15 października?
Naszym celem jest 3. kadencja dla Zjednoczonej Prawicy, tak żebyśmy mogli nadal realizować nasz program i żeby powstrzymać Donalda Tuska i głęboko wierzę, że 15 października możemy to osiągnąć.
Europoseł, lider Partii Republikańskiej, członek Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.